Chwała Bogu. Tak jak zapowiadałem wam rano, tytułem dzisiejszego wieczornego zwiastowania będzie Bóg wielu szans. Ale zaczniemy w tym samym punkcie, w którym zakończyliśmy rano, w tym samym punkcie, w którym zakończyliśmy też nasze całotygodniowe rozważania biblijne. Piąta Księga Mojżeszowa, 31 rozdział, wersety od 15 do 21. I ukazał się Pan przy namiocie w słupie obłocznym, a ten słup obłoczny stanął u wejścia do namiotu. I rzekł Pan do Mojżesza: oto, gdy spoczniesz w gronie twoich ojców, lud ten powstanie i będzie tu założył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. W tym dniu zapłonie mój gniew przeciwko niemu. Opuszczę ich i zakryję moje oblicze przed nimi. Zostanie pochłonięty i dosięgną go liczne niedole i uciski. I będzie mówił o tym dniu: czy nie dlatego, że nie ma Boga pośród mnie, dosięgły mnie te niedole? Lecz ja zakryję całkiem w tym dniu moje oblicze z powodu wszelkiego zła, jakie popełnił, zwracając się do innych bogów. Więc teraz spiszcie sobie tę pieśń i naucz jej synów izraelskich. Włóż ją w ich usta, aby ta pieśń była dla mnie świadkiem przeciwko synom izraelskim. Kiedy bowiem wprowadzę go do ziemi opływającej w mleko i miód, którą przysięgłem jego ojcom, będzie jadł i naje się do syta i utyje i zwróci się do innych bogów i będzie im służył, mną zaś pogardzi i złamie moje przymierze. A gdy dosięgną go liczne niedole i uciski, wtedy odezwie się ta pieśń przed nimi jako świadek. Nie będzie bowiem zapomniana w ustach jego potomstwa, gdyż ja znałem ich zamysł, według którego dziś postępują, jeszcze zanim wprowadziłem ich do ziemi, którą im przysiągłem. Często powtarzamy sobie, może w tym gronie, szczególnie często, że nasz Bóg jest Bogiem wielu, wielu szans. Ale jednocześnie przecież gdzieś tam głęboko w sercu zastanawiamy się, jaki sens mają te kolejne szanse, skoro on i tak dobrze wie, jak to się skończy. Jaki będzie rezultat tej kolejnej szansy. A jednak ciągle nam daje kolejną, jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną szansę? Jaki to ma sens? Na co Bóg liczy, skoro i tak dobrze wie, tak po ludzku, nie ma złudzeń, że może tym razem się to uda? Mądrzy tego świata mówią, że wręcz głupotą jest ciągłe powtarzanie tych samych czynności w ten sam sposób i jednocześnie nadzieja, że może tym razem rezultat będzie inny. Prorok Izajasz pisze tak, 26 rozdział, 10 werset. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie patrzy na dostojność Pana. Dobrze wiem, że w tym miejscu wielu ma ochotę zawołać: o właśnie, właśnie tak jest. To ja mam rację. Nie warto nikomu dawać drugiej szansy. A już szczególnie takim, prawda, jak tutaj. Mam rację. Tak właśnie mówi Boże Słowo. W kolejnym, 11 wersecie prorok Izajasz pisze tak. Panie, choć podniesiona jest Twoja ręka, oni tego jednak nie widzą. Niech zobaczą Twoją żarliwość o lud i zostaną zawstydzeni. I niech ogień przeznaczony dla Twoich nieprzyjaciół pożre ich. Mam takie wrażenie, że takie też doświadczenie, że kiedy czytamy ten werset, to zwracamy taką szczególną uwagę na podniesioną w górę groźną rękę groźnego, surowego Boga, rozgniewanego do granic wytrzymałości. No i oczywiście zwracamy uwagę na ten ogień, który ma strawić, pożreć wszystkich Bożych nieprzyjaciół. Tymczasem mam takie wrażenie, że o wiele ważniejsze jest zobaczenie, chociażby w tym wersecie, Bożej żarliwości, z jaką On walczy o ratunek dla swojego ludu i zauważenie tego zawstydzenia tych, którzy uważają, że kolejna szansa to tylko tak delikatnie mówiąc marnowanie czasu i pieniędzy. Wrócę jeszcze raz do fragmentów pisma, o których mówiłem wam jeszcze w grudniu, w takim kazaniu, które, jeżeli pamiętacie, miało tytuł Jakiego ducha jesteśmy? Wiem, że to było bardzo kontrowersyjne kazanie, no ale też przecież wydarzenia, które są tam opisane w tych fragmentach, o których wtedy wspomniałem, te wydarzenia sprzed 2000 lat też były bardzo kontrowersyjne. A już bardziej i dzisiaj wydawać się mogą kontrowersyjne, kiedy Kościół tak daleko odszedł od swojego pierwotnego wzorca. Dzisiaj niektóre z tych twierdzeń nie tylko budzą kontrowersje, ale nawet wręcz jawny sprzeciw. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wersety 51-56. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracić dusze ludzkie, ale je zachowywać. I poszli do innej wioski. A taka była wspaniała okazja, by pokazać całemu światu, czym się może skończyć odrzucenie Jezusa. Wspaniała okazja, by zademonstrować, jaką straszną tragedią jest wzgardzenie obecnością Jezusa w naszym życiu, odmówienie Mu prawa do zamieszkania w człowieku. Cudowna okazja, by jednocześnie pokazać, jaką mocą dysponuje Kościół, by zademonstrować tą moc i jeżeli nie bogobojność, to przynajmniej taki strach przed Bogiem w sercach wszystkich pogan. Myślę, że uczniowie jeszcze długo rozpamiętywali tę straconą, w cudzysłowie, okazję. I trochę wody w Jordanie musiało upłynąć, zanim wreszcie przyznali Jezusowi rację. Później w Dziejach Apostolskich znajdujemy opis takiego wydarzenia. Dzieje apostolskie, rozdział 8, wersety 14-17. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze wstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Nie chcę tu robić żadnych uogólnień, ani zarzucać komukolwiek, że to czy tamto nosi w swoim przemienionym bądź nieprzemienionym sercu. Wiem natomiast z całą pewnością, co dzieje się w moim sercu, kiedy ktoś w sposób bezczelny, często nawet arogancki, wręcz chamski, odrzuca pomoc, jaką mu oferujemy, okrada nas, oszukuje, okłamuje. Odchodzi od nas, nie mówiąc nawet zwykłego do widzenia, a potem jeszcze rozpowiada o nas niestworzone historie, fałszywe, wybierając siebie, a oczerniając, jak to się mówi, Bogu ducha winnych ludzi. Nieraz przychodzi mi taka myśl, jakim wspaniałym świadectwem mocy Boga, a jednocześnie dowodem na to, kto ma rację, byłoby, gdyby Bóg spuścił jakąś plagę na tą osobę. Żeby spotkało go jakieś takie spektakularne nieszczęście, które sprawi, że wszyscy, którzy o tym usłyszą, zadrżą przed naszym Bogiem i wreszcie zaczną się masowo nawracać. I właśnie wtedy bardzo często muszę sobie przypominać na nowo słowa Pana Jezusa. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Uczniowie chcąc, nie chcąc, ale nieśli Ewangelię do Samarii. I kiedy tam szli, musieli mieć jeszcze w pamięci zniewagę, jaka ich stosunkowo niedawno tam spotkała, gdy kazano się im wynosić razem z tym ich Jezusem. Gdy potrzebowali schronienia, gościny, bezpiecznego miejsca, usłyszeli precz wy innowiercy, jak skoro idziecie do Jerozolimy, to wynocha stąd, nic nie dostaniecie. I idąc tam i wiedząc przecież, kogo oni odrzucili, jak niesprawiedliwie, jak okrutnie, bezmyślnie potraktowali Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Być może spodziewali się tam zobaczyć obraz nędzy i rozpaczy, bo przecież tak, a nie inaczej. Takie, a nie inne powinny być naturalne konsekwencje odrzucenia Jezusa. A tymczasem zastali tam ludzi już ochrzczonych w imię Jezusa Chrystusa, i szczerze, naprawdę szczerze, spragnionych Ducha Świętego. Naprawdę szczerze, bo kiedy modlili się o nich i zakładali ręce, Duch Święty był im dany. Otrzymywali Ducha Świętego. Jakież to było w sumie kontrowersyjne. Ale przecież jakie też cudowne. To owoc Bożej łaski. To owoc Bożej kolejnej szansy. Kiedy moje takie radykalnie niełaskawe serce jest konfrontowane z taką sytuacją, jestem zawstydzany, a jednocześnie jestem wdzięczny Bogu za to zawstydzenie, bo On właśnie przez takie sytuacje potwierdza mi nieustannie, jak wielką gorliwość ma o swój lud mój Bóg. Pokutuję z takiej postawy. Ja naprawdę nie chcę mieć satysfakcji z faktu, że w czyimś życiu wypełniają się przekleństwa, które sam na siebie swoim bezbożnym postępowaniem wprowadził, ale chcę mieć satysfakcję z faktu, że mój Bóg ciągle jeszcze ma dla niego kolejną szansę. Że ani jego, ani mnie nie przekreślił i że każdą kolejną łaską, również poprzez zawstydzenie, czyni moje serce bardziej podobne do jego radykalnie łaskawego serca. List do Rzymian, 9 rozdział, wersety 30-33. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Póki wierzę, że to tylko ja jestem dobry i to tylko ja mam zawsze rację, póki wierzę, że tylko mnie przysługuje ta szczególna Boża łaska, że tylko mnie przysługują te szczególne, wyjątkowe Boże względy, póki jest we mnie potępienie dla tych, którzy Boga nie znają, póki jest we mnie wzgarda i nieprzebaczenie dla tych, którzy upadli, zawiedli Boga, zawiedli ludzi, zawiedli mnie, to tak naprawdę nie wierzę w Jezusa. Nie wierzę w Jezusa, którego Ojciec posłał na ten świat, aby mnie i was ratować, ale wierzę w jakiegoś innego całkiem Jezusa, który przyszedł potępiać, krytykować, karać odstępców, zabijać niewierzących. Póki tak jest, to mój duch ciągle bardziej jest podobny do ducha władcy tego świata. A Jezus Chrystus, pełen miłości i łaski Zbawiciel, jest dla mnie kamieniem obrazy i skałą zgorszenia. Ostatnio, choćby z racji nowego filmu o Noem, dużo się mówi o potopie. I przyszła mi taka refleksja, czy ta globalna katastrofa, która przecież miała miejsce, jest faktem, przemieniła trwale serca kolejnych ludzkich pokoleń? Czy rozchodzące się na pewno po całym świecie ówczesnym wieści o spaleniu, zrównaniu z ziemią, pławiących się w grzechu Sodomy, Gomory, przywiodły tamten ówczesny świat do upamiętania? Jak to się stało, że bezbożna Samaria, która doświadczyła łaski niespalenia ogniem z nieba, zapragnęła chrztu w imieniu Jezusa Chrystusa? Zapragnęła Ducha Bożego i go otrzymała? Myślę, jestem pewien, że dotarła tam wieść o tym, co stało się na Golgocie. Że dotarła tam wieść o tym, co stało się na Golgocie. O tym, że jedyny naprawdę sprawiedliwy, naprawdę niewinny, jedyny bezgrzeszny człowiek, Syn Boży, niesprawiedliwie skazany na najokrutniejszą z możliwych śmierci, umierając, wołał do Boga Ojca: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dotarła do nich wieść o niezwykłej, niezrozumiałej i nierozsądnej Bożej łasce, o niewyobrażalnej miłości, która zawiodła Boga aż na krzyż. Dotarła do nich wieść o przebaczeniu, które dziś też tak wielu zachwyca, ale i wielu oburza. I ta wieść dokonała tego, czego ani potop, ani deszcz płonącej siarki spadającej z nieba, ani też lata niewoli, nieszczęść nie potrafiły dokonać, bo nie mogły dokonać. Bo ta moc przemiany, bo ta moc upamiętania, bo ta moc ratowania jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Bożej łaski. To, czego w żaden sposób nie da się osiągnąć ani groźbą, ani prośbą, to, czego nie nauczą cię najmądrzejsze nawet szkoły, to, czego nie wpoi w ciebie najsprytniejszy, najbardziej doświadczony, nawet psychoterapeuta, pod tego potrafi dokonać Boża łaska. I to tylko ona. I to tylko ona. To właśnie ona jest mocą Bożą do zbawienia każdego człowieka. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu, że Jego nierozsądnie łaskawe słowo nieraz mnie zawstydza. Ale to zawstydzenie pomaga mi walczyć w moim sercu z tym, co jeszcze, może tak delikatnie, ale jednak zalatuje uczynkowością. Z tym, co nie ma nic wspólnego z prawdziwą wiarą, w prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. Wrócę jeszcze raz do wspomnianego wcześniej fragmentu z księgi proroka Izajasza, 26:11. Panie, choć podniesiona jest Twoja ręka, oni tego jednak nie widzą. Niech zobaczą Twoją żarliwość o lud i zostaną zawstydzeni. I niech ogień przeznaczony dla Twoich nieprzyjaciół pożre ich. Kiedy Bóg na Twoich oczach udziela poganom łaski za łaską, daje im kolejną szansę, a potem jeszcze kolejną i jeszcze kolejną, to On nie robi tego na złość Tobie. Nie robi tego, by się z Ciebie naśmiewać, że niepotrzebnie tak się starałeś, a oni dostali to samo, albo nawet i więcej. I to za darmo. Z łaski, w obfitości. On robi to, bo walczy o Ciebie i o Twoją duszę, by nie pożarł Cię ogień przeznaczony dla Jego nieprzyjaciół. Pomyśl. Warto zrobić sobie taką duchową przymiarkę. Czy potrafisz dziś być wdzięczny Bogu, gdy widzisz, jak Twój największy wróg otrzymuje od Niego kolejną szansę. Doświadcza od Niego łaski za łaską. Jak reagujesz, że gdy widzisz, że ten, który tyle razy zawiódł Boga, a może i Ciebie tyle razy już skrzywdził, otrzymuje od Boga przebaczenie i kolejną szansę, o której dobrze przecież wiesz, że On z niej nie skorzysta. Że znowu wszystko zawali, że znowu być może skrzywdzi Ciebie, a na pewno zawiedzie Boga. Cię to gorszy? Czy to Cię oburza? A przecież Bóg dobrze wie, jak to z tą kolejną szansą będzie. Ta szansa za szansą dla nich to także łaska za łaską dla Ciebie. Byśmy byli Bożego serca, byśmy byli Bożego ducha. Byśmy w Jego imieniu rozdawali wokół miłość, byśmy dawali bliźnim szansę za szansą, przebaczenie za przebaczeniem, łaskę za łaską. Byśmy robili to bez tego świętego oburzenia, bez goryczy w sercu. Bo przecież to właśnie dzięki okazywanej wokół łasce i ciągle kolejnym szansom i my zawdzięczamy temu nasze upamiętanie. Proszę byście szczególnie sobie też zapamiętali, że ani kolejna szansa za szansą, ani kolejna łaska za łaską nie mają absolutnie nic wspólnego ani z przyzwoleniem na grzech, ani z jakąś tolerancją dla grzechu. Grzech jest dziełem diabelskim, a Jezus przyszedł, by niszczyć dzieła diabelskie. Jego łaska nie jest tolerancją dla grzechu, ale jego najskuteczniejszą bronią przeciwko grzechowi. Nasza uczynkowość, ten zatęchły zapaszek, który wydobywa się z naszych serc, gdy oburzamy się święcie na kolejną szansę daną grzesznikowi, to nic innego jak poleganie na zakonie, a jednocześnie rezygnacja z najpotężniejszej broni przeciwko grzechowi, cudownej Bożej łaski. Apostoł Paweł pisze o tym tak. List do Rzymian, 5 rozdział, wersety 20-21. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Kochani, nie próbujmy szukać jakiegoś kompromisu. Zresztą słowa kompromis w ogóle nie ma w naszej Biblii. Nie próbujmy szukać jakiejś ekumenii ducha i ciała. Darem, strasznym darem grzechu jest śmierć, bo taka jest zapłata za grzech. Darem łaski jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, bo taka jest cudowna moc Jego łaski. Nie zabraniajmy więc nikomu dostępu do tronu łaski, niezależnie od tego, jak oceniamy Jego szanse, ale cieszmy się szczerze i prawdziwie z każdej kolejnej szansy, jaką Bóg daje nam, daje im. Bo przecież Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać dusze ludzkie, ale aby je zachować. Na ile zgadzasz się z tym w swoim sercu? Bo gdy twoje życie tak jednomyślnie świadczy właśnie o tej prawdzie, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać życie ludzkie, dusze ludzkie, ale by je zachować. Jeżeli się z tym tak zgadzasz w 100%, to może być spokojny, że wiesz bez najmniejszych wątpliwości, jakiego ducha jesteś. Że to jest Duch Chrystusowy. I tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen.